programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, dr Agata Makarewicz z pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii i wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór.
Pani doktor, wiele mówiliśmy już o autyzmie, a pierwsze dni kwietnia akurat tak się składa, skłaniają do tego, żeby o autyzmie ciągle mówić, bo to nie tylko to, że dzień autyzmu za nami, ale jest to już choroba cywilizacyjna. Ja mam nadzieję, że w naszej dzisiejszej rozmowie będziemy sobie bardzo precyzyjnie mówili, czym jest autyzm i jak go diagnozować, ale też jak pomagać ludziom z autyzmu, ze spektrum autyzmu w obecnej sytuacji, w obecnym społeczeństwie, w obecnie dynamicznie zmieniającym się świecie. No ale żeby wrócić do źródeł, pani doktor, czym jest autyzm?
Autyzm to bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju zaburzeń neurorozwojowych. Nie ośmielam się tego nazywać chorobą, ponieważ choroba jest jakimś stanem, który wymaga leczenia farmakologicznego, jakichś skomplikowanych procedur diagnostycznych, być może zabiegów. Tak, w takim znaczeniu autyzm czy zaburzenia ze spektrum autyzmu chorobą nie są i nie oznaczają w żaden sposób ciężaru niesionego całe życie, dlatego że ten obraz tych zaburzeń zmienia się w ciągu życia, dając duże pole możliwości do terapii, do funkcjonowania w pełni życia. Także jest to zaburzenie, które dotyka głównie małe dzieci. Najczęściej rozpoznawane jest, możemy cieszyć się z tego, że w ciągu ostatnich lat, dzięki właśnie takim kampaniom społecznym, dzięki licznym publikacjom, dzięki bezmiarowi szkoleń, które obejmuje nie tylko profesjonalistów, ale także i szkoły, i przedszkola, i także całe społeczeństwo, możemy poszczycić się tym, że te dzieci z zaburzeniami rozwoju docierają do diagnozy i do terapii na wczesnym etapie. To są dzieci małe, to są dzieci jeszcze w okresie przed szkołą, a więc około nawet i roku, dwóch lat, co daje nam szalone możliwości, jeśli chodzi o terapię takich dzieci i do powrót do całkowitego, prawidłowego, mówimy, neurotypowego rozwoju.
O tym za chwilę, pani doktor, ale no właśnie, powiedziała pani, że to nie jest choroba. No, pewnie trudno z tym polemizować, ale gdyby wejść w szczegóły, są to pewne dysfunkcje, które uniemożliwiają, w cudzysłowie, normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Na pewnym etapie jest to oczywiście utrudnienie i oczywiście temu zaburzeniu towarzyszy cała masa nieprawidłowości rozwojowych. My mówimy, że takie dzieci rozwijają się w sposób nieneurotypowy, czyli są pewne znaczące różnice od rówieśników. One dotyczą różnych sfer rozwoju dziecka. Najmniej chyba sfery ruchowej, tak, kiedy takie dziecko wydaje się na zewnątrz, jest urodziwe, wygląda bardzo dobrze, często jest sprawne ruchowo, jest zwykle dość żywe, dość ruchliwe, natomiast te nieprawidłowości dotyczą sfery rozwoju emocjonalnego, społecznego, pewnych schematów w różnym stopniu zaawansowania, aż do takich licznych stereotypi w działaniu, w zachowaniu, nawet w myśleniu, w zabawach, które powodują, że dziecko nie nawiązuje normalnych, typowych relacji, rówieśniczych relacji bliskich w rodzinie i popada w swój świat odizolowany od rzeczywistości.
Pani doktor, jak mówią statystyki, nawet jedno na 150 dzieci może rodzić się ze spektrum autyzmu.
Tak, w związku z postępem medycyny to po pierwsze, czyli w związku z tym, że medycyna ratuje coraz to bardziej obciążone dzieci z ciąż trudnych, z ciąż nieprawidłowych, często z ciąż z in vitro i ratowane są dzieci z bardzo niską masą urodzeniową, skrajne wcześniaki, czego przed kilkudziesięciu laty jeszcze nie można było osiągnąć. W związku z tym ten prawidłowy rozwój układu nerwowego na wczesnym etapie jest przerywany nagłym porodem czy różnymi zdarzeniami w okresie prenatalnym, które powodują, że w późniejszym etapie możemy obserwować różnego rodzaju zaburzenia rozwoju, w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu. Kolejna sprawa, która może powodować, że my mamy w tej chwili taki wzrost rozpoznań procentowo, populacyjnie, to jest kwestia wykrywania tych zaburzeń. Tak jak mówiliśmy, nasza świadomość jako społeczeństwa, jako profesjonalistów, także lekarzy, także rodziców, sprawia, że dzieci trafiają do diagnozy częściej i na wczesnym etapie rozwoju. W związku z powyższym ta wykrywalność tego zaburzenia jest większa.
To prawda, pani doktor, ale muszę tu wejść w słowo o tę diagnostykę. Teraz chyba czas zapytać, bo no niestety, tak jak niemowlaki przechodzą cały szereg badań przesiewowych, no tak autyzm możemy zdiagnozować na zdecydowanie późniejszym etapie rozwoju dziecka.
Zasadniczo właściwie można powiedzieć, że w tej chwili mamy bardzo duży arsenał screeningowych badań u noworodków. To są nie tylko badania słuchu, badania wzroku, ale to jest cała masa badań metabolicznych. Również w tej chwili będzie obowiązkowy panel podstawowych badań metaboliczno-genetycznych, w tym również bardzo ciężkich zaburzeń, które doprowadzają do śmierci, dając możliwość terapii genowych, takich, które dają dziecku po prostu szansę na życie. I to jest niewątpliwie wielki postęp medycyny i też no, ukłon w stronę naszego państwa, że nasze państwo chce finansować tego typu badania. Natomiast kwestia rozpoznawania autyzmu nie jest kwestią markerów, tak? My nie mamy badania genetycznego, które by potwierdziło, że dziecko cierpi na autyzm. My nie mamy żadnych standaryzowanych metod biologicznych, które pozwalają na ocenę nieprawidłowości rozwoju. Podstawą wciąż pozostaje badanie lekarskie, psychiatryczne, badanie psychologiczne oraz ocena funkcjonowania tego dziecka zarówno w domu, jak i w środowisku przedszkolnym, czy w żłobku, czy wśród rówieśników.
Czujność to jest to słowo, które mi się tutaj chyba nasuwa. Czujność rodziców przede wszystkim. Pani doktor, czy to nie jest miejsce teraz do odniesienia się do tego, o czym wspomniała pani przed kilkoma minutami, że autyzmem rządzą pewne stereotypy? I czy przypadkiem te stereotypy, które pewnie większość z nas zna z literatury, z kina, z filmów, z opowiadań, nie są tym, nie powinny być tym pierwszym sygnałem, który zaniepokoi rodziców?
Tak, dla doświadczonego rodzica, takiego, który już ma w domu jakieś dziecko, starsze na przykład, pewne sygnały mogą docierać już bardzo wcześnie i na etapie nawet dziecka przed pierwszym rokiem życia, więc dziecka kilkumiesięcznego, nawet czasem kilkutygodniowego, można zaobserwować pewne niepokojące sygnały, które mogą niepokoić, które być może powinny przekierować rodziców w kierunku pójścia do specjalisty i oceny takiego dziecka. Oczywiście pamiętajmy o tym, ja zaraz Państwu troszkę opowiem o tych objawach, które mogą niepokoić, ale pamiętajmy o tym, że żaden pojedynczy objaw, czy nawet dwa objawy występujące razem nie stanowią jeszcze o postawieniu takiego rozpoznania, ponieważ jest to cała kompilacja objawów i globalny rozwój społeczno-emocjonalny dziecka sprawia, że my możemy taką diagnozę przy użyciu oczywiście odpowiedniej oceny, bo my mamy odpowiednie narzędzia, które oceniają wszechstronnie rozwój dziecka, taką diagnozę postawić. Na co należy zwrócić uwagę
no właśnie,
u małego
bo
dziecka?
Pewnie jest jakiś taki ścisły kanon tych objawów, które no, może nie bardzo jasno i precyzyjnie, ale powinny wzbudzić niepokój.
Tak, mamy takie trzy zasadnicze obszary rozwoju dziecka, które mogą być dotknięte i w autyzmie są dotknięte w różnym stopniu, bo wiemy, że te zaburzenia to są zaburzenia szerokie, z całego spektrum, od dzieci bardzo trudno nawiązujących kontakt, po dzieci, które świetnie posługują się językiem i mają często wybitne możliwości intelektualne, więc ten wachlarz nasilenia zaburzenia jest bardzo różny i zmienia się w ciągu życia, tak? Wraz z rozwojem dziecka, odpowiednimi terapiami. Ale są jakby trzy zasadnicze obszary, w których występują jakieś nieprawidłowości. Pierwszy to jest obszar komunikacji, rozwoju języka. Pamiętajmy o tym, że zanim dziecko zaczyna mówić i ważne jest, żeby też uświadomić sobie, kiedy jest właściwy moment na rozwój mowy u dziecka. Najłatwiej chyba zapamiętać taki moment, kiedy dziecko idąc do przedszkola w wieku lat 3 posługuje się już mową w sposób zrozumiały. I to jest taki deadline, kiedy tej mowy nie ma, kiedy stanowczo powinniśmy już martwić się o to, ale początek mowy jest o wiele wcześniej. To znaczy w pierwszym roku życia, zanim jeszcze dziecko zaczyna wypowiadać słowa, najczęściej typowo wypowiada słowo mama albo słowo tata. To jest taki najbardziej typowy obraz prawidłowego rozwoju. Często u dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu te pierwsze słowa nawet się pojawiają, ale nie są one typowe. Na przykład dziecko mówi słowo bardzo skomplikowane jako pierwsze, na przykład słowo traktor, czy jakieś inne słowo, które nie oznacza wcale osoby najbliższej, prawda? To jest pierwsza sprawa. Pojawiają się przed wypowiadaniem tych słów komunikaty pozawerbalne, czyli dziecko komunikuje się, zanim jeszcze posiada umiejętność mowy, a więc wskazuje palcem, to jest niezwykle ważne, używa gestów, używa mimiki, używa wyrazów dźwiękonaśladowczych, czyli nie jest w stanie powiedzieć pies, ale mówi na przykład hał, hał. Zaczynają się pojawiać sylaby, które oznaczają pierwsze słowa i nade wszystko dziecko rozumie i spełnia polecenie. Pamiętajmy, że to wyprzedza mowę czynną, tak? To są takie sygnały ważne. Oczywiście dziecko roczne, dziecko półtora roczne już zaczyna mówić pierwsze wyrazy i pamiętajmy, że nie wydaje się, że takie dziecko rozumie i spełnia polecenia, a nie wydaje się zamyślone, wydaje się nieobecne, czy kilkakrotnie wymaga powtórzenia komunikatów. To są takie rzeczy, na które należy zwracać uwagę. Kolejna sprawa to jest jakość relacji między osobami najbliższymi, czyli nawiązywanie takiego emocjonalnego kontaktu, przywiązania, wzajemności, dążenia do tego kontaktu z osobami najbliższymi, z osobami znanymi, a więc z rodzicami, z osobami, które zajmują się dzieckiem, później oczywiście z rodzeństwem, z osobami, które dziecko zna na co dzień, także dążenie do kontaktów z rówieśnikami.
Takich relacji brakuje? Takie relacje są w jakiś sposób zaburzone?
Czasami skrajnie. To do tego stopnia skrajnie, że dziecko nie reaguje nawet na głos matki, na wejście matki z pracy do domu. Zdaje się być zajęte swoją wyłącznie aktywnością. A więc dziecko jakby zamknięte w szklanej kuli, w swoim odizolowanym świecie. To jest drugi obszar. I trzeci wreszcie obszar to jest to, o czym zaczęliśmy już mówić, czyli pewien schematyzm, stereotypie. Zarówno w działaniu, w zabawie, stereotypie ruchowe, a później w późniejszym etapie rozwoju, bardziej zaawansowanego, to mogą być bardzo dyskretne formy stereotypii, na przykład myślowych, czy pewnych schematów codziennego postępowania, od których bardzo ciężko jest człowiekowi się oderwać.
Czyli ustawianie na przykład zabawek, pani doktor, w bardzo konkretnym i niepowtarzalnym schemacie ciągu, to nie jest przerysowane i to nie jest wymysł twórców filmowych.
Nie, nie, tak rzeczywiście jest i nawet powiem więcej, zdradzę taką tajemnicę, że takie dziecko przychodzące do diagnozy, właściwie no, nie jest to klasyczne badanie psychiatryczne dziecka, tylko jest to taka dowolna obserwacja, komunikacja z dzieckiem, ale także patrzenie, jak dziecko bawi się, więc dowolnie wybiera sobie zabawki, szeregując je najczęściej, układając je w szeregi, piętrząc również samochody, ale często też bywa tak, że dziecko nie ma w ogóle zainteresowania tym, co normalne dzieci uważają za zabawki. Tak?
Ale bywa też tak, pani doktor, że dziecko zapamiętuje rzeczy, wyrażenia, zwroty całe, które nawet dorosłemu trudno zapamiętać.
Oczywiście. Dziecko potrafi fiksować się godzinami, fiksować, czyli przyzwyczajać się, wyłącznie zajmować się jakąś aktywnością, która służy dziecku jakiejś zabawie, tak, to jest otwieranie, zamykanie, powtarzanie pewnych czynności, pstrykanie światła, naciskanie zabawek grających po wielokroć, tak? To są te stereotypie, które mogą również przybierać formę ustną, tak? Mówimy tutaj o echolaliach, czyli takim bezpośrednim powtarzaniu zasłyszanych wypowiedzi, pytań. Na przykład pytamy dziecko, będziesz jadł? I on odpowiada na to, będziesz jadł, tak? Należy na to zwrócić uwagę, czy dziecko nie powtarza przypadkiem zasłyszanych. I rzeczywiście to, o czym pan redaktor mówi, że często też mamy do czynienia z echolaliami odroczynymi, czyli takimi, które dziecko po pewnym czasie odtwarza. To mogą być nawet całe długie frazy zasłyszane, na przykład w reklamach, czy dialogi usłyszane jakichś osób najbliższych, jakieś rozmowy telefoniczne, czasami jakieś fragmenty filmów, więc potencjał pamięciowy tych dzieci, zarówno pamięci wzrokowej, jak i pamięci słuchowej jest fenomenalny i cały problem w terapii polega na tym, żeby akurat tych umiejętności nie zgubić. Są dzieci, które mają wybitny słuch muzyczny i potrafią również odtwarzać czy na instrumentach, czy śpiewać całe frazy, nie znając nut.
Pani doktor, tę opiekę medyczną opiekę nad dziećmi ze spektrum autyzmu nie sprawują tylko psychiatrzy i psychologowie, ale ta opieka powinna być interdyscyplinarna.
Absolutnie tak i mogę powiedzieć w tej chwili z wielką chlubą, że taka opieka jest już w tej chwili. Że o ile 10 lat temu był z tym wielki problem i trafiały do diagnozy dzieci 7-letnie, które nie mówiły, to w tej chwili można powiedzieć, że ta świadomość jest na tyle duża, że trafiają do diagnozy dzieci małe. Psychiatra, ja bym powiedziała, pełni tutaj rolę absolutnie służebną i służy jedynie jako główny diagnosta, stawiając diagnozę, ale w zespole diagnostycznym, a więc psycholog, pedagog specjalny, neurologopeda, neurolog, pediatra, jeśli jest jakieś podejrzenie również zaburzeń genetycznych czy innych, to również lekarze innych specjalności. Często zresztą współtowarzyszą autyzmowi różne zaburzenia neurologiczne, co najmniej 1/3 dzieci wymaga leczenia przeciwpadaczkowego, także pamiętajmy o tym. I to nie są napady padaczkowe, tak jak sobie wyobrażamy, że to są napady drgawkowe, tylko innego rodzaju zaburzenia z innych okolic mózgu. W każdym razie jest to diagnoza interdyscyplinarna i lekarz, psychiatra jakby stawia tak zwaną diagnozę nozologiczną, czyli taką, która jakby otwiera furtki do terapii, do różnego rodzaju możliwości orzeczniczych, do profilowania, kształcenia takiego dziecka w przedszkolu i później w szkole. I później służebna rola psychiatry polega na tym, że on co pewien czas to dziecko ocenia postępy jego rozwoju i jeśli trzeba wprowadza jakieś drobne leczenie farmakologiczne, jeśli występują trudne zachowania. Natomiast cały ciężar terapii spoczywa na grupie terapeutów i na rodzinie.
Czy tak prowadzone dziecko, jak wspomniała pani przed momentem, ma szansę na to, żeby jego relacje w przyszłości w społeczeństwie były zadowalające?
Oczywiście, że tak i mamy duże sukcesy i ja mogę powiedzieć, że w tej chwili przychodzi taki moment mojej pracy zawodowej, kiedy trafiają już dzieci, które poznałam, gdy miały, nie wiem, 2 lata powiedzmy, w tej chwili przystępują do matury, czy studiują, świetnie sobie radzą. Osoby, z których nie wiadomo było, jaki będzie dalszy ich los, rozwijają się pięknie, mają ogromny potencjał intelektualny. Część z nich będzie wymagała oczywiście wsparcia, czy rodziny, czy jakiegoś innego rodzaju, czy partnera życiowego. Natomiast większość osób dobrze prowadzonych, z dobrym potencjałem intelektualnym, z dużą życzliwością też systemu edukacji, jak najbardziej poradzi sobie w życiu.
A pytanie na to, skąd bierze się autyzm, jego praprzyczyna, cały czas pozostaje nieodkryta i ten Nobel czeka.
Tak jest.
Doktor Agata Makarewicz z pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii i wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.